Lecz Bogu niech będą dzięki, który zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie. Takimi słowami, drodzy, chciałem was dzisiaj przywitać. Są one też tematem dzisiejszej mojej usługi. Dzisiaj kilka słów o zwycięstwie, o zwyciężaniu w Jezusie Chrystusie. Te słowa, które przed chwileczką zacytowałem, zapisane są w drugim liście do Koryntian, liście apostoła Pawła, w drugim rozdziale i wersecie 14. I jeszcze raz je przeczytam. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Te słowa mają tak szczególny wydźwięk, gdy wypowiada je mąż Boży, bojownik, weteran w walce, apostoł Paweł. Wiemy dobrze o tym, że jego życie przepełnione było walką. Jego życie przepełnione było cierpieniem. Przeżył wielokrotnie chłosty. Przeżył ukamionowanie. Przeżył rozbicie statku. Na szczątkach dopływał do brzegu. Wiele razy w niebezpieczeństwie, wiele razy w głodzie, w zimnie. A jednak wyznaje, lecz Bogu niech będą dzięki, który zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie. Zwycięstwo, każde zwycięstwo jest efektem walki. Zwycięstwa nie zdarzają się wtedy, gdy spokojnie sobie odpoczywamy. Nie zdarzają się przypadkiem. Nie zdarzają się przy okazji. Zwycięstwa są często okupione cierpieniem, bólem, łzami, troską, strachem, niepewnością. To wszystko towarzyszyło Pawłowi. Jednak w tym wszystkim, w Jezusie Chrystusie, on był zwycięzcą. I moją dzisiejszą motywacją jest to, aby pobudzić nas do takiego myślenia, że ty i ja każdego dnia możemy zwyciężać w Chrystusie. Czy wierzysz w to, że zwycięstwo jest dla ciebie w każdej sferze twojego życia, w każdym dniu? I to nie jest objaw jakiejś pychy czy zarozumiałości, ale to wywalczył dla nas Pan Jezus Chrystus na krzyżu. I to jest dziedzictwo, które mamy dzięki Jego zwycięstwu. Bo to zwycięstwo dotyczy każdej sytuacji, każdej walki w Chrystusie. Gdy się nie poddajemy, ale walczymy, wtedy doznajemy zwycięstwa. I taki obraz, który dziś chciałem przed wami wymalować, zapisany jest w Księdze Jozuego. Cofniemy się blisko 1300 lat wstecz. I początek Księgi Jozuego zaczyna się w ten sposób. Przeczytam pierwszych 9 wersetów. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego syna Nuna, sługi Mojżesza, tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu aż do wielkiej rzeki Eufrat, przez cały kraj Chetytów, aż do wielkiego morza na zachodzie, będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czy nie przykazałem ci? Bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Dlatego, że tematem naszym jest dzisiaj walka. Dlatego wybrałem tego walecznego męża jako bohatera, jako wzór człowieka, który tak wyraźnie i tak jasno słyszał i rozumiał Boży głos. Przygotowany był do tej roli przez wiele lat, już przez swojego ojca, duchowego ojca, przez swojego poprzednika, przez wspaniałego przywódcę, którym był Mojżesz, skromnego i pokornego Bożego męża. Jozue był tym, który zawsze miał serce tam, gdzie chciał je Bóg. Jego serce zawsze było w tym miejscu, w którym powinno. Widział tak, jak powinien. Gdy wysłany był jako jeden z 12 razem z Kalebem, aby przeszpiegować ziemię obiecaną, i tam widział to, czego nie widzieli inni. Razem z Kalebem wydali świadectwo, choć ta ziemia jest zamieszkała przez wielkich, silnych olbrzymów. Jednak jest piękna. Jeśli pójdziemy z Panem, to ją zdobędziemy. To pokonamy tych olbrzymów. To zdobędziemy te góry i zwyciężymy plemiona, które tam żyją. I tak wiele razy udowadniał, że jest człowiekiem, którego Bóg może użyć. Człowiekiem posłusznym, bo był sługą, sługą Mojżesza. I po tych wielu latach wędrówki, jako jeden z dwóch przeszedł przez całą pustynię, 40 lat, wychodząc z Egiptu, miał wprowadzić lud Izraela do ziemi obiecanej. Znamy dobrze tą historię. Przypominam ją tylko, aby stworzyć pewne tło tych wydarzeń, o których za chwilę będziemy czytać. I w cudowny sposób na czele tego potężnego ludu przekraczają Jordan. Przechodzą przez rzekę suchą nogą, gdyż Pan Bóg szedł przed nimi. Zdobywają kolejne twierdze, podbijają kolejne tereny, zwyciężają wrogów, idą zwycięsko. Czasem popełniają błędy, ale wyciągają z nich wnioski. upamiętują się i dalej zwyciężają. Tak, aż podbijają całą ziemię, którą Pan Bóg chciał im dać. Wypędzają tych, którzy nie zostali pobici, a większość tych królestw pokonują, niszcząc wszystko, co napotykają na swojej drodze, bo takie było ich zadanie, taka była wola Wszechmogącego Boga. I w tej chwili przenosimy się do 17 rozdziału tej księgi, gdy każde z plemion Izraela dostało swoje dziedzictwo, dostało swój dział. Odbyło się to drogą losowania, odbyło się to w taki sposób uczciwy, jak sam Pan Bóg to zaplanował. I w rozdziale 17 Księgi Jozłego od 12 wersetu czytamy takie słowa. Lecz synowie Manasesa nie mogli objąć w posiadanie tych miast i Kananejczycy zdołali utrzymać się w tej ziemi. Gdy jednak synowie izraelscy się wzmocnili, narzucili Kananejczykom pańszczyznę, lecz całkiem ich nie wypędzili. Wtedy rzekli synowie Józefa do Jozłego: dlaczego przydzieliłeś nam losem tylko jeden dział jako dziedzictwo, ponieważ jesteśmy ludem licznym i dotychczas Pan nam błogosławił? I rzekł do nich Jozue: jeżeli jesteście ludem licznym, to idźcie sobie do lasu i tam wykarczujcie sobie siedziby w ziemi Peryzyjczyków i Rafaitów, skoro góry Efraim są wam za ciasne. I odpowiedzieli synowie Józefa: góry nam nie wystarczają, a wszyscy Kananejczycy mieszkający na równinie, zarówno ci w Betszeenie, jak i jego osadach, jak i ci w Dolinie Jezreel, posiadają żelazne wozy. I rzekł Jozue do rodu Józefa, do Efraima i Manasesa: jesteście licznym ludem i macie wielką siłę. Będziecie więc mieli nie jeden tylko wylosowany dział, lecz będziecie mieli także góry. A ponieważ to jest las, więc wykarczujecie go i posiądziecie go aż do jego krańców. Gdyż wypędzicie Kananejczyków, chociaż mają oni żelazne wozy i są silni. Taka sytuacja, taka historia. Jako jedyni potomkowie Józefa, Manasesyci i Efraimici, byli niezadowoleni z tej ziemi, którą dostali. Choć gdy popatrzymy na mapę, w której dokładnie zarysowany jest podział, ich ziemia była jedną z największych, ich dział był jednym z największych wśród pokoleń Izraela. Dlaczego dałeś nam tak mało ziemi? Chcielibyśmy więcej. Jozue jednak odpowiada im: jeśli chcecie więcej, oto jest, możecie ją wziąć. Lecz oni chcieli więcej, jednak nie chcieli podjąć walki. Chcieliby to wydarzyło się tak sobie, tak od razu, bez wysiłku, bez zapłacenia żadnej ceny. Chcieli mieć więcej, ale nie chcieli walczyć. Do wzięcia był las, były góry, lecz oni widzieli w tym problem. A już największy problem to były żelazne wozy, które posiadali Kananejczycy. Żelazne wozy w tamtym czasie to była najnowocześniejsza broń. Działo się to w okresie historii zwanym początkiem ery żelaza, gdzie ludzkość nauczyła się wytapiać żelazo, nauczyła się wytwarzać stal. I Kananejczycy byli jednym z pierwszych, którzy potrafili wykorzystać tą technologię i posiadali żelazne wozy. Nikt wcześniej takich nie posiadał. I nigdy wcześniej Izraelici nie walczyli z armią, która posiadała żelazne wozy. Wcześniej, gdy czytamy o walkach Jozłego, Pan Bóg nakazywał mu, aby wymordować wszystkich, którzy stanęli im na drodze. Ich konie okulawić, a wozy spalić ogniem. Dlatego, że były drewniane i było to możliwe. Jednak żelazne wozy Kananejczyków były barierą nie do pokonania. Przynajmniej w ich myśleniu, w ich rozumieniu. Chcieli więcej, lecz nie chcieli walczyć. Jozue mówi im, wykarczujecie las, posiądziecie góry, wypędzicie Kananejczyków, pomimo tego, że mają żelazne wozy i są silni. Jednak nie starczyło im odwagi, nie starczyło wiary i zaufania w te słowa. Już pogodzili się z faktem, że resztki Kananejczyków mieszkają w ich miastach, że w końcu płacą im pańszczyznę, więc nie jest to takie złe rozwiązanie. Chcieli więcej. I my często chcemy więcej dóbr duchowych, materialnych, ale nie chcemy zapłacić ceny, bo się wymawiamy, bo się boimy. Boimy się zdobywania gór, karczowania lasu. Tak, to trudna praca. To bardzo ciężka i nawet niebezpieczna praca. A walka z przeciwnikiem, który tak dobrze jest uzbrojony, sprawia, że możemy się wymówić. Nie damy rady. To jest zbyt trudne. To jest zbyt trudne, by posiąść tą ziemię. Nie mamy środków. My nie mamy w ogóle wozów. A gdzie dopiero żelaznych? Moi drodzy, takie i inne usprawiedliwienia czasem sami sobie wynajdujemy, aby zawierać kompromis ze światem, aby iść na ugodę, aby się poddać. Owszem, roszczenia pozostają. Chcielibyśmy więcej w Bożym Królestwie zwyciężać. Chcielibyśmy oglądać wspanialsze rzeczy. Chcielibyśmy zwyciężać każdego dnia, jak apostoł Paweł. A jednak znajdujemy wymówki. Nie mogę, bo wróg jest zbyt silny, bo nie mam pieniędzy, bo brakuje mi zdrowia, a najczęściej brakuje mi czasu. Jestem zajęty. Albo w tej służbie ja już nie wytrzymam. Ludzie, którzy tam są, są nie do ogarnięcia. Myślimy o rezygnacji. Tak, chcielibyśmy więcej, ale bez walki. Chcielibyśmy więcej, ale by przyszło to tak łatwo. A tak się nie dzieje. Ci, którzy przyszli do Jozłego z takim żądaniem, tak samo jak wszyscy inni, byli pod Jerycho. Oni widzieli te zwalone mury bez użycia żadnej machiny oblężniczej. Oni widzieli te nadzwyczajne cuda, które Bóg czynił. Oni uczestniczyli w tej bitwie, słynnej bitwie z 5 królami kananejskimi, w której zabrakło dnia i w której Jozue powstrzymał słońce, by zdołali wszystkich ich pokonać. Oni w tym uczestniczyli. Brali w tym udział, byli świadkami tego, tych wielkich zwycięstw. Widzieli, jak Bóg zwycięża. W przypadku tej znamienitej bitwy czytamy tam w opisie, że więcej było tych, którzy zostali pokonani przez grad kamieni, który spuścił Bóg z nieba na wrogów Izraela, niż tych, których oni pobili mieczem. To były niezwykłe, ewidentne Boże cuda, których nie dało się wytłumaczyć, których nie dało się komuś innemu przypisać, jedynie Bogu. Oni wiedzieli, że Pan walczył za Izraela. Tak, ale mieli kolejną wymówkę. Wtedy na ich czele stał Jozue. Jozue tak. On mógł. On potrafił. On nie bał się wrogów. Jego to Bóg prowadził. I prowadzi nadal. Ale my, co my możemy? 2 plemiona. My nie damy rady pokonać naszych wrogów. Tym bardziej, że oni mają żelazne wozy. To myślenie. Te żelazne wozy związały ich umysły. I nie pozwoliły wierze. Nie pozwoliły tym doświadczeniom, które były za nimi w poprzednich miesiącach i latach, aby przemówiły. Może Bóg jednak da radę? Nie. Choć znali obietnice, które Bóg przemówił do Jozłego, które dotyczyły całego Izraela, gdzie napisane było, że każde miejsce, na którym staną, będzie ich ziemią. Więc ci Kananejczycy nieprawnie znajdowali się na tej ziemi, gdyż tam wszedł naród Boży, wybrany lud Izraela. I każde miejsce, na którym stanęła ich stopa, należało do nich. Takie było ich dziedzictwo. Taka była Boża wola dla nich. Cóż, gdy w to nie wierzyli. Dlaczego? Myślę, moi drodzy, że to była ta paskudna niewiara, która towarzyszyła ich ojcom na pustyni, którzy również widzieli każdego dnia obłok, którzy również widzieli każdej nocy słup ognia, którzy każdego dnia jedli mannę, która nie była naturalnym wytworem człowieka, lecz chlebem aniołów, który spadał codziennie z nieba. Oni pili ze skały, która wytrysnęła, gdy była taka potrzeba. Pili z jeziora, które było gorzkie i zatrute, ale gdy Mojżesz wrzucił tam kawałek drewna, woda zamieniała się w słodką. A jednak ciągle narzekali. Jednak chcieli wracać do Egiptu. Jednak nie wystarczyło im tych cudów, bo ich serca opanowane były duchem niewiary. Podobnie i ci synowie Józefa. Byli świadkiem, choć byli innym pokoleniem, byli świadkiem tych wszystkich przeżyć, tych niezwykłych cudów, tego Bożego prowadzenia. A jednak wiadomość o żelaznych wozach paraliżowała ich myśli. I za kilkanaście wieków po tej samej ziemi chodził Pan Jezus. Dokładnie w tych samych miastach. Czynił cuda, wskrzeszał umarłych, karmił głodnych, ślepym przywracał wzrok, uciszał burzę. A jednak ciągle ta niewiara paraliżowała umysły tych, którzy powinni wierzyć, uczonych w Piśmie, ludzi, którzy znali Boże Słowo, którzy znali te wszystkie historie, o których my tutaj mówimy, którzy fragmenty tego Słowa cytowali z pamięci. Jednak ich umysły również sparaliżowane były duchem niewiary i religijności. Nie rozpoznawali, nie widzieli, że Bóg jest wśród nich, Emanuel, Bóg z nami. Jedynie garstka prostych pasterzy, rybaków, celników dała się porwać, dała się pociągnąć i ich użył Bóg do tego, by wiara rozlała się na całej ziemi i dotarła do nas, do mojego i Twojego serca. Lecz wracając do Księgi Jozłego, do problemu, jaki mieli synowie Józefa, Bóg miał dla nich zwycięstwo. Jozue zapewniał ich o tym, że zwyciężą i pokonają swoich wrogów, pomimo że są silni i pomimo że mają żelazne wozy. Bóg i dzisiaj ma zwycięstwo dla mojego i Twojego życia. Bóg i w tych czasach, w których żyjemy, przypomina nam o tym, bo jesteśmy również świadkami tak wielu cudów, tak wielu Bożych błogosławieństw, tak wiele Bożego działania, Bożej mocy dotknęło moje i Twoje życie. Lecz uwaga w tym miejscu. Grozi nam to samo. Nasze umysły mogą być związane, owładnięte duchem niewiary. Możemy tak jak tamci, tak jak uczeni w piśmie, to wszystko widzieć, być tego świadkami, uczestniczyć w tym. A jednak, gdy przychodzi próba, gdy przychodzi możliwość zdobycia nowych terenów, wymawiamy się. To jest zbyt ciężkie. Żelaznych wozów nie jesteśmy w stanie pokonać czymkolwiek i kimkolwiek one by były. Nie jesteśmy w stanie w dzisiejszym społeczeństwie przekonać wielu ludzi do Ewangelii, bo ludzie nie chcą słuchać, bo wszyscy zajęci są pracą, bo nie mają czasu. To jest nieprawda. To są kłamstwa, które powtarzamy często. A jednak dzisiaj ludzie umierają z głodu, duchowego głodu Ewangelii, każdego dnia odchodząc na zatracenie. A my często wmawiamy sobie, że tak trudno jest głosić Ewangelię, tak trudno. I widzimy i wyliczamy przeszkody od materialnych po duchowe. Lecz to jest nieprawdą. Chcę dzisiaj w tym miejscu to powiedzieć, że jeśli jesteś Bożym dzieckiem i Boże życie jest w tobie, jeśli jeszcze nie wyschłeś na tej pustyni tego świata, ale jest w tobie Boże życie i Boży duch, każda ziemia, na której postawisz swoją nogę, może być twoja, może należeć do Bożego Królestwa, może zostać zdobyta, a każdy wróg, jakkolwiek by nie był uzbrojony, może zostać pokonany. I to jest wyzwanie, i to jest dobra nowina, z którą chcę dzisiaj z wami się podzielić. Ta historia dla Izraela nie zakończyła się dobrze. Nie czytamy o tym, aby potomkowie Józefa stoczyli walkę, stoczyli bitwę i wypędzili te resztki Kananejczyków. Wręcz czytamy zupełnie o czymś innym, że ten kompromis, ta ich letniość, to zobojętnienie w końcu obróciło się przeciwko nim. Na początku nie wyglądało to źle, bo nigdy przymierze z tym światem na początku nie wygląda źle. Gdy Kananejczycy płacili im daniny, nawet im się to podobało. Lecz nie minęło wiele lat, a kananejskie dziewczyny zaczęły podobać się izraelskim chłopakom. A izraelskie dziewczyny zaczęły podobać się kananejskim mężczyznom. Zaczęli się łączyć. Zaczęli żyć jak jeden lud. Ich religie zaczęły się przenikać. Do Izraela przyszło bałwochwalstwo. A jakoś Kananejczycy nie nawrócili się. I całe zło, o którym czytamy później w Księdze Sędziów i aż do czasów królewskich, przyszło przez to, że Izraelici nie wypędzili, nie pokonali Kananejczyków, ale chcieli razem z nimi zamieszkać, bo tak było łatwiej. Bo bali się ich wozów, bali się ich miast, bali się zdobywać, bali się walczyć i nie byli zwycięzcami. Moi drodzy, nasza walka, nasza wojna dzisiaj toczy się w nas i toczy się również wokół nas. W nas, mam na myśli, w każdym z nas osobiście. Nasze emocje, nasze nawyki, nasze pragnienia, pożądliwości, zniewolenia, nasza nieprzemieniona natura mogą być użyte przez naszego wroga, przeciwnika, szatana, jak żelazne wozy, które niszczą nas samych od środka, niszczą naszych bliskich, nasze rodziny, nasze otoczenie. Jeśli nie wypowiemy im wojny, tak, wojna jest wygrana. Jezus Chrystus zwyciężył na krzyżu i każda sfera mojego życia, która jeszcze nie jest poddana Jemu, musi zostać poddana. Dlatego, że każde miejsce, na którym postawię swoją stopę, może należeć do mojego ducha i w duchowej rzeczywistości mogę odnosić zwycięstwo. Nie ma takiej rzeczy, nie ma takiej sytuacji, w której musiałbym być przegranym, w której musiałbym odnosić porażki. To, co kilka dni temu mówił tutaj pastor. Jesteśmy zwycięzcami w Jezusie Chrystusie. I to się wydarzyło. I to jest dokonane. Szatan jest pokonany. Ta ziemia należy do nas. Mój charakter, moja osobowość w 100% może należeć do Pana. Może być zarządzana przez Ducha Świętego. Lecz jeśli tak nie jest, to te żelazne wozy moich emocji, słabych nerwów, jak to czasem nazywamy, mogą niszczyć, burzyć, rujnować. Moje pożądliwości i pragnienia mogą burzyć, niszczyć i rujnować moje życie, moje małżeństwo, moją rodzinę, wszystko, co jest wokół mnie. Bóg ma 100% zwycięstwo przewidziane dla ciebie. Dlatego zadawałem na początku pytanie, czy wierzysz, że w Chrystusie zawsze możesz odnosić zwycięstwo? Tak, możesz. Jeśli walczysz. Zwycięstwo bez walki nie przychodzi nigdy i nigdy się nie zdarza, gdyż nasz przeciwnik musiałby odpuścić, musiałoby go po prostu nie być, a nie ma takiej możliwości. Im przybliża się więcej dzień Pana, przeciwnik bardziej się sroży i używa jeszcze bardziej perfidnych metod, a wozy żelazne stają się jeszcze okrutniejsze i jeszcze straszniejsze, jeszcze bardziej mogą tratować, jeszcze bardziej mogą niszczyć. Jednak dla Bożego ludu jest zwycięstwo, zupełne zwycięstwo w Chrystusie, jak mówi apostoł Paweł. I drugie miejsce to wokół nas. wokół nas również możemy odnosić zwycięstwo. W miejscu mojej służby, w miejscu mojej pracy, w miejscu mojej odpowiedzialności. Tam również mogę odnosić zwycięstwo i ty również możesz. Nie musisz poddawać się zniechęceniu, że to jest zbyt trudne, że wróg jest zbyt silny, że są tak trudne czasy, że się nie da. Takie myślenie chce przeniknąć do myśli dzieci Bożych. Nadchodzi nowy rok. Wszyscy mądrzy tego świata zapowiadają, że będzie trudny, że zbliża się kryzys finansowy, że nowe obowiązki, nowe zobowiązania, nowe podatki. Wszyscy możemy ulec tej presji, temu myśleniu, temu duchowi tego świata. A jednak Bóg dzisiaj przypomina nam, abyś przypadkiem się nie bał, abyś przypadkiem nie drżał, abyś nie bał się tych wozów żelaznych, które podobno mogłyby stratować twoje życie. Ale przecież jesteś własnością Bożą. Należysz do Króla Królów i Pana Panów, który zawsze odnosi zwycięstwo. I nie musisz się bać. Wręcz przeciwnie, w każdej z tych rzeczy, które wydają się trudne, możesz odnieść sukces, możesz odnieść błogosławieństwo, możesz odnieść powodzenie, choć nie bez walki, jak apostoł Paweł. Nie bez łez, nie bez użycia kolan, czasem może nie bez chłosty, nie bez trudu, bez wysiłku, bez godzin w modlitwie. Bez tego się nie da, bo to właśnie jest walka. Ale jeśli chcesz zwyciężać, i chcesz, jak apostoł Paweł, powiedzieć na koniec swojego życia: biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Jeśli tak planujesz zakończyć swoje życie w ten sposób, nie obędzie się bez walki. Lecz gdy będziesz walczył, będziesz zwyciężał. Czasem może upadniesz, czasem przyjdzie zniechęcenie, frustracja. Lecz i tym nie musisz się poddać, bo i na to jest lekarstwo i zwycięstwo w Panu Jezusie Chrystusie. Jeśli nie zrezygnujesz ze służby, którą dziś masz, albo której chcesz się podjąć, którą masz w swoim sercu, jeśli chcesz zdobyć nowe terytorium dla Bożego Królestwa, dla Kościoła, dla tego zboru, nie rezygnuj. Błagam cię, nie rezygnuj. Popatrz na Pana Jezusa, bo w Nim jest zupełne zwycięstwo. Jeśli nie zrezygnujesz, jeśli będziesz walczył, będziesz zwyciężał. Będziesz oglądał owoce tego zwycięstwa. I to jest dla ciebie. To chcę dzisiaj zaznaczyć. To chcę dzisiaj tu wyraźnie i jasno powiedzieć. To jest dla ciebie i dla mnie. Jak słabym byś się nie czuł i jak małym. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, a w twoich żyłach płynie Jego krew, a twoje wnętrze wypełnia Jego duch, jesteś przeznaczony do zwycięstwa, nie do porażki i nie do klęski. Moi drodzy, kończąc, jeszcze raz. słowa apostoła Pawła. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Amen.